Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 36. sesję Rady Gminy Strony Morskiej. Cieszę się, że w końcu stacjonarnie możemy się spotkać. Trochę jeszcze zamaskowanie, bo obligują nas do tego przepisy, ale mam nadzieję, że już niedługo uda nam się widzieć siebie w pewnej krasie i okazałości. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. W dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Podejmowano uchwałę prawomocne. Mamy dzisiaj szczególną datę odbywania się tej sesji, 27 maja. Z tego też powodu oddam głos na znaczącą pani wójt. Bardzo proszę.
Myślę, że będzie gotowo. Chciałabym przy okazji tego pięknego dnia złożyć Wam życzenia. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim obecnym i byłym radnym, pracownikom Urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz instytucji i jednostek współpracujących z gminą. Dziękujemy Państwu za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, Waszą życzliwość i empatię oraz serce, które wkładacie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Najlepsze życzenia składamy również byłym wójtom naszej gminy. Dzisiejsze święto to Dzień Demokracji. Wierzymy, że nasza dalsza współpraca przyczyni się do realizacji kolejnych przedsięwzięć, których celem będzie ciągły rozwój gminy, a naszą misją pozostanie służba mieszkańcom oraz otwarte serce na ich najważniejsze potrzeby. W imieniu swoim oraz tutaj Pana Przewodniczącego na ręce Wasze składam życzenia. Jeszcze miałabym jedną prośbę o uczczenie minutą ciszy wszystkich samorządowców, którzy odeszli, a tworzyli ten samorząd. Dziękuję.
Dziękujemy również sołtysom i radom sołeckim za wkład w budowę samorządu. Oczywiście to też jest ciało, które tworzy ten nasz samorząd i osoby, które dzielnie wspierają i radę, i przede wszystkim wójta w tych działaniach. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszej sesji? Czy macie uwagi? Nie widzę głosów. Ja natomiast mam jedną taką propozycję o wykreśleniu punktu trzeciego. Omówienie stanu dróg i zamierzeń inwestycyjnych generalnej przewodniczności przedstawiciela generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad oraz zarządu dróg powiatowych. Z tego powodu, że termin osobom, do których się zwróciliśmy, nie pasował. Niestety odmówili przyjazdu czy nawet połączenia zdalnego w dniu dzisiejszym. Dlatego też jest taka moja propozycja i spróbujemy to uzgodnić w taki sposób, żeby się jednak przedstawicielom udało dojechać czy to na sesję, czy na którąś z komisji, żebyśmy mogli się wypytać i dowiedzieć się o te zamierzenia inwestycyjne i te bieżące remonty czy naprawy dotyczące dróg, które zarządzają. Taki jest mój wniosek. Pan Marek Ociachow, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, żeby takie sytuacje na przyszłość.
No tak to planuję. Również planuję w razie czego zadać serię pytań i ewentualnie uzyskać też odpowiedzi, bo być może no tak to będzie, że nikt też nie będzie, po prostu nie dojedzie. W takim razie bardzo proszę o głosowanie w sprawie takiego wniosku zmiany porządku sesji poprzez wykreślenie punktu trzeciego. Kto z Państwa jest za zmianą porządku, bardzo proszę o wzruszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Punkt trzeci jest wykreślony. W takim razie głosujemy teraz za przyjęciem porządku po zmianie. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku dzisiejszej sesji po zmianie? Proszę o wzruszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Dusza wstrzymał. Okay. Porządek sesji został przyjęty. Jednocześnie przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu. Pierwszy protokół z 34. sesji Rady Gminy Ostrowie Morskie z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu? Nie widzę. W tym razie głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie karty, proszę o przycisk za. Kto z Państwa jest przeciw? Właśnie kartę, proszę przeciw, kto się wstrzymuje. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Kolejny z 35. sesji Rady Gminy Ostrowie Morskie z dnia 18 maja 2021 roku. Czy macie Państwo uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o wyrażenie przycisku za i podniesienie karty. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ostrowie Morskie oraz informacje o przeprowadzonych przetargach. Bardzo proszę, panie wójcie.
Sprawozdanie z wykonywania uchwał na dzień 19 maja. Uchwały od numeru 268 do 271 są w realizacji. Informacja dotycząca przetargów przeprowadzonych w referacie inwestycji i gospodarki komunalnej. Nie zostały przeprowadzone żadne postępowania w sprawie zamówień publicznych. W okresie od 24 kwietnia do 19 maja nie przeprowadzono również przetargów na zbycie nieruchomości, ale przeprowadzono 21 maja pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości w części zabudowanej obiektem muszla koncertowa położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowie Morskie. Przetarg odbył się ze skutkiem pozytywnym. Wygrała firma Eskander Krzysztof Grzegocki z Opola. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Otwieram punkt 5. Głos mieszkańców. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani sołtys.
My mieliśmy w zadaniu zrobienie projektu. Wiesz, zrobiliśmy ten projekt, przekazaliśmy to do gazowni. I na dzień dzisiejszy nie wiem, na jakim etapie to jest. Musiałaby pani, nie wiem, inwestycji do...
Gazownia zobowiązana jest do uzyskania pozwolenia na budowę. I to jest warunkujące oczywiście rozpoczęcie tej inwestycji. I tak jak pani powiedziała, zgodnie z zawartym porozumieniem z gazownią, po stronie gminy było sporządzenie projektu budowlanego tej inwestycji. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę gazownia przystąpi do realizacji robót. Oczywiście my monitorujemy. Monitorujemy to działanie i tak jak powiedziałam, jest uzależnione, kiedy te dokumenty pozyskają. Tak więc my ich też wspieramy na tyle, ile jesteśmy w stanie to zadanie tutaj wspomóc i żeby je przyspieszyć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt 5. Rozpoczynamy przedstawienie projektów uchwał. Projekt pierwszy, projekt zmian uchwały budżetowej gminy Ostrołęki na 2021 rok. Proszę pani skarbnik.
Witam wszystkich serdecznie. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowna Rado. Chciałbym przedłożyć zmiany do projektu uchwały w budżecie na rok 2021. I tak zwiększamy dochody gminy o kwotę 58 250 oraz zwiększamy wydatki o kwotę 765 613,82 grosze. Uzasadnienie. Zmiany po stronie dochodów w dziale 700.05 zwiększa się plan o kwotę 26 750 zł po podpisaniu dwóch umów na reklamę. Dział 750 kwota 1500 zł, rozdział 750.23 zwiększa się plan o kwotę 1500 zł, dotyczy urealnienia planu na wpłaty za kary umowne. Dział 900, kwota 10 tysięcy złotych, rozdział 995, zwiększa się plan o kwotę 10 tysięcy po podpisaniu grantu w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez PROW na lata 2014-2020. Dział 926, kwota 20 tysięcy złotych, rozdział 926.01, zwiększenie o kwotę 20 tysięcy złotych po uzyskaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w roku 2021. Natomiast zmiany po stronie wydatków kształtują się następująco. Dział 600, kwota 5 tysięcy, rozdział 616. Zakłada się plan w nowym paragrafie o kwotę 7 tysięcy na wykonanie remontu ulicy Różanej. Zmniejsza się kwotę o 2 tysiące plan na zakup materiałów zgodnie z uchwałą nr 2 sołectwa w Sianorzętach z dnia 6 maja 2021 roku. Dział 700, zmniejsza się kwotę o 14 tysięcy złotych. I rozdział 704. Zmniejsza się plan o kwotę 2 tysiące z remontów na umowę zlecenie kwotę 1600, składki ZUS 400, prace remontowe. Dotyczy to prac remontowych, wymiana rynien, opierzeń dachowych w budynkach socjalnych w Rusowie oraz Kościuszki i Frodrego w Ostrowie Morskim. Rozdział 705. Zmniejsza się plan o kwotę 14 tysięcy w związku z przelicytowaniem przetargu na nabycie gruntu w Rusowie i z przeznaczeniem na wskazanie granic nieruchomości planowanych do procedowanych inwestycji i sprzedaży działek, kwota 10 tysięcy oraz dział 710, 712, kwota 4 tysiące i 754,15 na remont pomieszczeń ratowniczych. Dział 750, zmniejszenie kwoty 18 483,28 w podziale na rozdział 750-75 zmniejsza się o kwotę 20 tysięcy złotych zgodnie z uchwałą nr 2 z 6 maja 2021 roku sołectwa w Sianorzętach z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Sianorzętach, dział 926-01, rozdział 750-95 zwiększa się plan o kwotę 1 516,72 zł na szkolenia w ramach tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie, który służy pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawność jakości życia. Prowadzona będzie edukacja możliwości pozyskiwanych lokalnych grantów. Dział 774, kwota 30 750, rozdział 754-15 zmniejsza się o kwotę 14 750, z czego 18 750 po stronie minus, a 4 000 po stronie plus w dziale 705 inwestycje, remont obiektów ratowniczych z przeznaczeniem na nowe zadanie, zakup 2 wieżyczek ratowniczych na plażę w kwocie 45 500, pozyskane dodatkowe środki z tytułu najmu powierzchni reklamowej dają kwotę 26 750 zł. Dział 757 zmniejsza na kwota 16 72 zł. Jest to urealnienie planu do wykonania w związku ze spłatą poręczeń zabezpieczenia w Związku Miast i Gmin w dorzeczu Parsenty. Kwota dział 800 tu jest działanie w przedszkolu, jest to przeniesienie między paragrafami kwoty 300 zł z usług na szkolenia pracowników obsługujących stołówki przedszkolne dzieci. Dział 851, kwota 7363,82 zł. Kwota ta rozdysponowana jest w dziale 851-54. Dotyczy nadwyżki między dochodami a wydatkami z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2020 i lata ubiegłe. Z przeznaczenia, ta nadwyżka przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenie w kwocie dodatkowego zadania, jak gdyby rezerwa, w kwocie 55 963,82 zł. Zwiększenie na artykuły spożywcze i dożywianie dzieci 6 000 zł. Kwota 6 400, rozszerzenie prac psychologa w świetlicy w Rusowie w okresie od czerwca do grudnia 2021. Założenie nowego paragrafu na zakup usług remontowych na kwotę 230 000, z czego 10 000 przeznaczone jest na zakup wymiany drzwi wejściowych do klubu Uśmiech. Oraz pozostała kwota 220 000 zostanie zawieszona na zadaniu pod nazwą rezerwa. Oraz kwota 259 000, która przeznaczona jest na dopłatę do zorganizowanego wypoczynku czasowego dzieci w kwocie 15 000 zł. Oraz na zajęcia pozalekcyjne w grupach sportowych, dofinansowanie do imprez okolicznościowych, kwota 4 000 zł, kwota 20 000 na zajęcia profilaktyczne w szkole dla rodziców dzieci, to będzie co najmniej 10 spotkań po 3 godziny, szkolenie z programu Wykluczenie, spektakl edukacyjno-profilaktyczny w klasach od 4 do 6 oraz spektakle i koncerty około 5 000 zł. Oraz kwota 150 000 zł, jest to utworzenie nowego zadania, jest to zadanie inwestycyjne pod nazwą Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin na terenie gminy Ustronie Morskie. W tym zadaniu inwestycyjnym będzie zrobienie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w parku nadmorskim koło amfiteatru w Ustroniu Morskim, placu zabaw w Kukince, doposażenie placu zabaw przy ulicy Osiedlowej, to jest koło świetlicy TPD Wodny Świat, oraz boisko, doposażenie boiska w Sianorzętach. Pozostała kwota, która zostanie z inwestycji, zostanie zawieszona na rezerwie. Dział 852, jest to kwota zmniejszenia o kwotę 6 678 zł. z działu 852-19, zwiększenie środków 5278 na wynagrodzenia, 1200 zł usługi remontowe, 200 zł szkolenie pracowników z przeniesieniem do działu 855-02, 855-03 i 855-04. Są to wszystko działy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. I ta sama kwota wchodzi do działu 855, działu rodzina, ze zwiększeniem zadań na 855.02, 1200 zł na usługi pocztowe dotyczące usług w dziale Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych. Dział 855.02 utworzenie nowego działu w związku z zadaniem, przeniesienie zadania Karty Dużej Rodziny z urzędu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ta kwota 200 zł jest przeznaczona na szkolenie pracownika. Rozdział 855.04 zabezpieczenie środków na asystenta rodziny w kwocie 5278 zł z podziałem na 3600 wynagrodzenie, 610 składki ZUS, 230 fundusz pracy oraz 838 zł ryczałt samochodowy. Dział 900, zmniejszenie kwoty 4621,69 zł. W dziale 903, zmniejszenie o kwotę 4621,69 z dodatkowego wynagrodzenia na zabezpieczenie środków sieci informatycznej, specjalne urządzenie, które jest wymóg CEPiK-u w dziale 926.01, rozdział 995, zmniejszenie o 10 tysięcy, to jest zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z 6 maja sołectwa w Sianorzętach na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa świetlicy w Sianorzętach. Dział 926, kwota 25 tysięcy złotych. W rozdziale 921.09 i w dziale 921.95 jest to dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej z działu 921 do 921.95 kwoty 34 403,32 zł. Wykonanie ogrodzenia na działce 81.23 w Kukince, jest to fundusz sołecki i korekta kwoty 400 tysięcy z działu 921.95 do działu 920.09 budowa świetlicy w Sianorzęta oraz zwiększenie w dziale 921.09 o kwotę 25 tysięcy. Są to środki przeniesione z funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą nr 2 z 6 maja 2021 sołectwa. Dział 925 kwota 24 tysiące 621,69 zł. W rozdziale 926.01 zwiększa się kwotę o 378,31 z przeznaczeniem na zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej, kwota 5 tysięcy, kwota 4621,69 z działu 903, zmniejszenie o kwotę 8 tysięcy, usługi na inwestycje, doposażenie, ogrodzenie boiska w Sianorzętach zgodnie z uchwałą nr 2 sołectwa Sianorzęty. Po wprowadzonych zmianach po stronie dochodów budżet gminy zamknie się kwotą 39 157 464,28 zł, z czego dochody bieżące 35 126 719,28 zł, dochody majątkowe 4 030 745 zł. Natomiast wydatki zamkną się kwotą 40 314 072,03 zł, wydatki bieżące 35 523 942,56 56 i wydatki majątkowe 4 790 129 47 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1 156 607,75 zostanie pokryty w kwocie 250 tysięcy z kredytu przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych, kwota 49 243,93 zł. Są to środki z funduszów europejskich, wszystkich niewykorzystane w roku 2020. Środki te zostały w tym roku wniesione do budżetu. Tak samo wolne środki w kwocie 950 zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, 150 tysięcy. Wchodzą też do spłaty deficytu i kwota 707 363,82 zł. Są to środki wprowadzone niniejszą uchwałą do budżetu po stronie wydatków. Są to niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z powyższymi zmianami dokonane zostały zmiany w załączniku numer 5 do uchwały po stronie przychodów w kwocie 2 406 675, natomiast rozchody pozostają nadal w kwocie 1 250 000 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Dokonana została zmiana łącznie w załączniku numer 8 do uchwały budżetowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem numer 5 przedłożonym do materiałów oraz załącznik 6.7, który zmienia załącznik 16 i 17 uchwały budżetowej dotyczące zmian w Funduszu Sołeckim. Wykonywanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Ustronie Morskich, a niniejszą radę prosimy o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Budżetu o opinię w sprawie.
Opinia Komisji Budżetowej była pozytywna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę pan Mirosław Dziewiątowicz.
Pani skarbnik, zainteresowała mnie kwota zabezpieczona w dziale 754, to jest bodajże 30 750 zł, tam została kwota zmniejszona do 45 500 zł na zakup dwóch wieżyczek ratowniczych. Jakie to są wieżyczki, gdzie one będą docelowo postawione? Proszę tam określić mniej więcej charakter właśnie tego sprzętu, który no, kosztuje dosyć sporo. No, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy chyba w Ustronie Morskiej.
Panie Marku, pani kierownik działu udzieli informacji.
Także zgłoszenie robót na gazyfikację gwizdu zostało złożone w starostwie powiatowym. Jak otrzymają dokumenty, będą szykować się do przetargu, żebyście Państwo jak najszybciej ten gaz mogli mieć. Jeśli chodzi o wieżyczki ratownicze, są to wieżyczki o takiej samej konstrukcji jak w gminie Mielno, czyli zgodnie z wnioskami składanymi przez naszych ratowników. Konstrukcja drewniana również będą na sezon ściągane, te, które były wcześniej metalowe, przerdzewiałe. Naprawdę niektóre z nich sama próbowałam wchodzić, nie nadają się do dalszego użytku. Na te wieżyczki została pozyskana kwota jakby z dotacji od prywatnych inwestorów z uwagi na to, że będą na tych wieżyczkach posiadali swoje reklamy. Jedna będzie na ulicy Nadbrzeżnej, a jedna do tej drugiej nie pamiętam. Pan Robert Lipiński być może będzie wiedział, bo załatwiał te dotacje na te wieżyczki. Także zostały podpisane dwie umowy z prywatnymi inwestorami, którzy je dofinansowują. Dzięki temu dla nas te koszty są dużo niższe. Na jedną udało się pozyskać bodajże 10 tysięcy złotych, a na drugą około 20. Tutaj szczegółowe dane pana Roberta.
I ta druga wieżyczka stanie prawdopodobnie przy amfiteatrze. Przy tym zajście przy amfiteatrze.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę dodać, panie Mirku, na tą jedną, jest to firma Sokołów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kwota 18 650 zł, a druga umowa jest zawarta z Forum Koszalin spółka z o.o. i kwota 8 100 zł.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 36, łamane przez 272, łamane przez 2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ustronie Morskie na 2021 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o przeniesienie karty, wduszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaznaczać, że Pan Andrzej opuścił salę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu.
Szanowni Państwo, panie przewodniczący, wnoszę tutaj z panią wójt o autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, dlatego że na komisji budżetowej nie mieliśmy takiej informacji. Dostaliśmy teraz pismo z Koszalina o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej. Wcześniej była czytany projekt uchwały odnośnie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla koszalinsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego 2021-2023. Teraz przyszło 19 maja pismo z prośbą, abyśmy na te lata zabezpieczyli to wieloletniej prognozie finansowej. Dlatego wnosimy tu z panią wójt o dokonanie autopoprawki w wcześniej czytanym projekcie uchwały, o wprowadzenie dodatkowego punktu w dziale właśnie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 do roku 2023. I ta kwota wprowadzona jest w wysokości 39 599 zł. Na rok 2020 kwota 9900, rok 2024 4243, 25 też 4243, do roku 2030, w roku 2030 dochodzi 2241 złotych. Łącznie limit zobowiązań to jest kwota 39 599 zł. Zaczynamy pierwszą spłatką w 2022 roku. Pozostałe zmiany, tak jak była przedłożony projekt uchwały Państwu do informacji, więc jest urealnienie planu tylko po stronie dochodów i wydatków wieloletniej prognozy finansowej, urealnienie wprowadzonych środków z funduszu alkoholowego oraz z wprowadzenie urealnienia też wolnych środków w kwocie 150 tysięcy złotych i wprowadzenie w załączniku numer 3, czyli w wieloletnich przedsięwzięciach po stronie wydatków bieżących, kwoty na wprowadzenie programu LEX, to jest program taki prawny dla obsługi tutaj urzędów. Więcej zmian wieloletniej prognozie finansowej nie dokonano, także prosimy o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pana wiceprzewodniczącego, opinię Komisji Budżetu.
Opinia Komisji Budżetowej była pozytywna, bez autopoprawki oczywiście.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały. Uchwała nr 36, łamane przez 273, łamane przez 2021 w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść kartę, dusić przycisk za. Jakiś błąd w wyświetleniu? Bardzo proszę poprawić tutaj jeszcze raz. Rzucić głosowanie. Również nie udało się. O teraz, bardzo proszę podnieść kartę. Kto jest za, wrócić przycisk za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała została podjęta 12 głosami za, czyli jednogłośnie w tej chwili. Kolejny projekt projekt w sprawie przystąpienia gminy u strony morskiej do opracowania strategii rozwoju podlokalowego dla Koszalińsko-Kołobrzyskiego Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, mając na uwadze przygotowania do nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, konieczne jest opracowanie ponadlokalnego dokumentu, który zapewni prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju. I tak znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym oraz znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadziły dla jednostek samorządu terytorialnego możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Niniejszy dokument będzie dokumentem, który będzie nam pozwalał ubiegać się o środki zewnętrzne. I tak w ramach porozumienia przystępuje się do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzysko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. Wyraża się zgodę na współdziałanie i zawarcie porozumienia między gminą u stronie morskie, a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego wymienionym w niniejszej uchwale. Jest to 19 samorządów gminnych oraz 3 powiaty, powiat białogardzki, kołobrzeski i koszaliński. Porozumienie będzie dotyczyło zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego dla koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030, a liderem porozumienia będzie gmina miasto Koszalin. I tak jak Pani Skarbnik powiedziała, środki na to zadanie zostały zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej i ich wydatkowanie będzie do roku 2020, kiedy będzie ponoszony koszt opracowania niższej strategii i w kolejnych latach od roku 2023 do roku 2030 koszty monitoringu strategii. Koszty są na tą chwilę prognozowane. Ważne, że jest procent gminy, wsparcia gminy. Jeżeli chodzi o koszty monitoringu strategii, w momencie pozyskania środków na realizację zadań będziemy również pozyskiwali środki na zmniejszenie tych kosztów monitoringu. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu.
Opinia Komisji Budżetu była pozytywna.
Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Uchwała nr 36, łamane przez 274, łamane przez 2021 w sprawie przystąpienia gminy u strony morskie do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzyskiego Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę dusić przycisk za, podnieść kartę do głosowania, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Pan Wójt.
Szanowni Państwo, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wystąpił do wójta gminy Ustronie Morskie o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy sanitariatów położonych w Ustroniu Morskim. Kontener sanitarny o powierzchni 15 m kwadratowych zlokalizowany na części działki nr 260/6 o powierzchni 20 m kwadratowych w Ustroniu Morskim, to jest przy zejściu nr 13, lokal o powierzchni 16 m kwadratowych wykorzystywany na toaletę publiczną położony w budynku posadowionym na terenie działki 69/2 w Ustroniu Morskim przy ulicy Bolesława Chrobrego oraz kontener sanitarny o powierzchni 14,4 m kwadratowego zlokalizowany na części działki gruntu nr 211 o powierzchni 20 m kwadratowych, to jest na parkingu przy ulicy Wojska Polskiego. Sanitariaty zlokalizowane są na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność gminy Ustronie Morskie. W związku z tym, że wniosek dotyczy zawarcia kolejnych umów, niezbędne jest podjęcie w tym zakresie stosownej uchwały. O co proszę Wysoką Radę.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię w sprawie.
Opinia Komisji Budżetu była pozytywna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 36, łamana przez 275, łamana przez 2021 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę, żebyś jest przycisk za. Podnieść kartę do głosowania. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Ustronie Morskie na rok szkolny 2021-2022 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu. Bardzo proszę, panie Wójt.
Szanowni Państwo, artykuł 39a ustęp 3 ustawy Prawo Oświatowe mówi, iż średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy. Już jest to kolejna uchwała podejmowana na podstawie tego artykułu. I tak proponowane w uchwale ceny ustalone na podstawie informacji ze stacji paliw w Ustroniu Morskim o średniej cenie poszczególnych paliw za okres 3 miesięcy. To jest luty, marzec i kwiecień. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Ustronie Morskie w roku 2021-2022. Benzyna 5,20 zł za litr, olej napędowy 5,18, autogaz 2,61. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ustronie Morskiej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę Radę o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Publicznej o opinię.
Opinia Komisji Publicznej jest pozytywna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 36, łamane przez 276, łamane przez 2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Ustronie Morskie na rok szkolny 2021-2022 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść kartę, prosić przycisk za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie zmian uchwały nr 25, łamane przez 201, łamane przez 2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia dziennego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Aha, czekamy na panią pełnomocnik. Zarządzam w takim razie 5 minut przerwy.
Zapraszam już na miejsca wszystkich, bo mamy plus 6.
wznawiamy sesję. Oddaję głos pani pełnomocnik.
Słuchajcie, tak. W związku ze zwiększeniem w budżecie w dziale 85-154 kwoty 707 tysięcy pochodzących z kapitałowego, musimy zmienić program profilaktyki i na nieś wymagana jest modyfikacja i wprowadzenie dodatkowych zadań na rok 2021. I tak, w zakupach i materiałach wyposażenia z kwoty 17 500 na kwotę 73 463, zakup środków żywności z kwoty 4 000 do 10 000, zakup usług zdrowotnych z kwoty 42 400 na 48 800, zakup pozostałych usług z kwoty 93 na 352 830, zakup usług remontowych 230 000, zadania inwestycyjne 150. Z planowanych to jest dopłata do zorganizowanego wypoczynku 15 tysięcy, ja już mówię teraz o szczegółach, dofinansowanie imprez okolicznościowych AA 4 tysiące, place zabaw, zakup urządzeń sportowych w Sianorzędach, plac zabaw w Kukince, to daje 150 tysięcy złotych, zadania profilaktyczne w szkole 15 tysięcy, spektakle i koncerty dla dzieci 5 tysięcy, terapia dla osób dorosłych w Brusowie 6400. To daje kwotę 205 400, pozostałe około tam 500 tysięcy. Jest rezerwa do dalszego działania. Z tego co wiem, to ma coś nie chyba nie przesłuchać mi do budowy placu zabaw na Winiatowie, do kupowania urządzeń sportowych.
Z tej rezerwy. To miała na tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Publicznej o opinię.
Opinia Komisji Publicznej jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli państwo macie pytania, to pani pełnomocnik, bardzo proszę. Nie widzę głosów. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo pani. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 36. Łamane przez 277, łamane przez 2021 w sprawie zmiany uchwały numer 25, łamane przez 201, łamane przez 2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść kartę do głosowania. Kto się przycisk za? Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego. Proszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Za pośrednictwem Krajowego Ruchu Polaków z siedzibą w Koszalinie pani jako zaprzysiężony prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego przesłała do Rady Gminy petycję z prośbą o przeprowadzenie referendum ludowego. Jednak kompetencje Rady określone są w artykule 18 ustawy o samorządzie gminnym i na tej podstawie komisja nie znalazła odpowiednich zapisów umożliwiających podjęcie uchwały, bo ta kwestia należy do właściwości organów państwowych, a nie samorządowych. Nie uwzględniono petycji złożonej w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Uchwała w sprawie odrzucenia prośby o przeprowadzenie referendum ludowego. 3 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. No i widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały. Uchwała nr 36 łamane przez 278 łamane przez 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę wrócić przycisk. Za. Podnieść kartę do głosowania. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny projekt. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok. Bardzo proszę, panie pełnomocnik. Nie, ale może z miejsca ma pani tam mikrofon. Może pani spokojnie.
Czytać całość, czy to po prostu pokrótce omówić. Proszę. Jest włączony. Nie wiem, czy to czytać wszystko, czy po prostu omówić swoimi słowami.
Swoimi słowami, panie
Więc zacznę, że 28 listopada 2019 roku Państwo przyjęliście nasz gminny program profilaktyki do realizacji. Wydatki, jakie zaplanowaliśmy, było 463 tysiące, wydatkowano 352 tysiące. Gmina z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń uzyskała dochód w kwocie 562 341 zł. Na realizację programu zlecono pewne zadania organizacjom pożytku publicznego. I tak na SOP 100 tysięcy, Pływamy Ratujemy 10 tysięcy, na prowadzenie świetlicy przez TPD 85 tysięcy, razem na dotacje celowe 195 tysięcy przekazano organizacjom pozarządowym. Mamy też zadania, które wynikają z ustawy i to z tego tytułu zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 10 400. Pełnienie dyżurów poradni dyżury psychologa dla mieszkańców gminy 15 600. Zajęcia socjoterapeutyczne w Rusowie 13 400. Zatrudnienie gospodarza klubu 36 941. Zatrudnienie psychologa w szkole podstawowej 29 tysięcy. Diety członków gminnej komisji 25 700. Pozostałe kwoty to jakieś drobne za szkolenie sprzedawców, programy diagnoza w szkole 4900, inne usługi typu abonament 3793, materiały profilaktyczne 737, zakup żywności 645, nagrody dla dzieci 1212, zakup materiałów do świetlicy, to świetlica Rusowo, tam zakupiliśmy piecyk do gotowania i urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń świetlicy. Zakup pracy i literatury 840, działania związane z zwalczaniem COVID-u, środki czystości 3523. Tu Państwu tak opisałam, na czym ta działalność polegała. Czasy trudne, pandemia od marca i na przykład to świetlica Wodny Świat dla 20 dzieci działała różnie, raz zdalnie, raz na stałe. Wypisałam Państwu godziny, w jakich tam funkcjonowała i że 20 dzieci, że współpracowano z rodzicami, było szkolenie dla rodziców. No, co się dało w tej pandemii, to świetlica starała się zrobić. Następnie prowadzenie zajęć socjoterapii z dziećmi i rodzicami w świetlicy GOG w Rusowie. I tu dałam taki przykład 2 miesięcy Państwu, żebyście mieli, co tam się robi, taki pogląd na tą sprawę. Z 1 miesiąca września, kiedy było to na żywo zajęcia, a drugi w grudniu, kiedy był online. Pani, która prowadzi socjoterapię, przesyła mi zawsze sprawozdanie, zdjęcia z zajęć, z prac, także nawet pan przewodniczący pokazywałam, że jak to tam się działa. W tych zajęciach bierze udział do 10 osób, głównie 8, tam i 2 osoby dorosłe to są rodzice. Rodzice, którzy mają nakaz sądowy, więc muszą się kontaktować i o tyle mają się dobrze, że mogą korzystać na miejscu z tego tytułu. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą naszą, więc wypisałam Państwu, co robił SOKU. To było taki, no może jedyny, jak rozmawiałam z wychowawcą wczoraj, to mówię, że to był taki jedyny moment, kiedy dzieci mogły się spotkać, kiedy mogły poćwiczyć razem i to taki był miły akcent w tej pandemii, bo jak wiadomo, zajęcia sportowe dla klubów był okres, że mogły się odbywać. Tak samo to dotyczy pływamy i ratujemy, że dzieci mogły ćwiczyć, spotykać się, uskuteczniać, także nie będę już czytać może wszystkiego, bo następnie działania edukacyjne w szkole. Pani pedagog przysłała mi cały tam zestaw, jakie to zajęcia były prowadzone i online i tak. No przede wszystkim mamy psychologa w szkole i psycholog w miesiąc, jak nie zdalnie, to na żywo funkcjonował, udzielał porad. Na początku roku pani pedagog zorganizowała taki program edukacyjny Szkoła dla Rodziców, ale niestety ze względu na pandemię nie mógł się odbywać. W tym roku będzie kontynuacja tego, jak los pozwoli. Dzieci, jak na przykład zdążyły jeszcze pojechać na wypoczynek z Sokoła, tak już nie udało się latem wyjechać z dziećmi na coroczne od wielu lat z panią pedagog i ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na wypoczynek letni. Diagnozę zorganizowano w szkole, taką online. Nawet miałam tu zabrać, ale nie wiedziałam, że tak tempo będzie między jednym uchwałą szybko pójdzie. I do wykorzystania, gdybyście się chcieli Państwo zapoznać, to jest do dyspozycji. Tylko może taką jaką ciekawostkę powiem, że na pytanie, czy się czujesz bezpiecznie w szkole, więc dzieci odpowiedziały, młodsze dzieci, że czy czujesz się niebezpiecznie, o tak, żebym powiedziała, niebezpiecznie. 1% uczniów młodszych odpowiedziało, że czuje się niebezpiecznie, a 2% uczniów w szkole z klasy 7-8, że się czuje niebezpiecznie. Diagnoza ta wykazała, że może nie jest taki duży problem, jeżeli chodzi o alkohol, papierosy czy narkotyki. Dość spory problem jest z przemocą, z hejtem i że nad tym trzeba popracować. No to pani pedagog tam wie, myślę, że jak szkoła ruszy, to będzie z impetem. Tu mamy 15 tysięcy zagwarantowane, żeby nowe programy wprowadzić, że no, spróbujemy rozmawiać na ten temat, coś w tym temacie poprawić, żeby było. No, chociaż uważam, że ten 1% to fakt, że o 1% za dużo, no ale nie jest to jakaś tragedia w mojej ocenie. Że w tym szkole właśnie w tej diagnozie wzięło udział 99 uczniów z klasy 7-8 48, a z klasy 4-6 51 uczniów. Byli też i diagnozowani nauczyciele, odpowiadali tam na to. Także to jest do dyspozycji, jakby ktoś z Państwa chciał, to mogę przesłać, żeby się zapoznać. Następnie działalność klubu promocji zdrowego stylu życia. No, jak już od wielu lat prowadzona jest terapia dla osób uzależnionych i to prowadzi zajęcia terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Zastanomina. Raz w tygodniu, w czwartki dyżur pełni psycholog. Pani, która tam pracuje, pani Masia, ona jest przeszkolona, skończyła pomaturalną szkołę w tym kierunku i jest w pełni przygotowana, żeby udzielać na bieżąco pomocy, podpowiedzi, gdzie można skorzystać. Jest osobą przygotowaną do pracy w takim klubie, o takim charakterze. W klubie jak odbywały się meetingi, jak tylko można było się spotkać. Było takie przyjemne spotkanie. Jeszcze zdążyliśmy zrobić z okazji 20. rocznicy abstynencji członka grupy AA. Jest to członek, który 20 lat uczęszcza do naszego klubu, wspomaga pracę. W sposób bezpieczny udało się zrobić wigilię w ten sposób, że pani terapeutka spotykała się z każdym z członków grupy AA oddzielnie i składali sobie życzenia. Komisja, gminna komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w ubiegłym roku spotkała się 22 razy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydała 56 postanowień, opiniując pozytywnie wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Członkowie komisji prowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z trzema osobami uzależnionymi od alkoholu. Tu należy pamiętać, że w związku z pandemią, nie wiem, czy wszyscy zamknęliśmy się w domu i jakoś tak problemu nie było, ale to tak, proszę się nie martwić, ruszyło teraz z podwójną mocą, chyba za zeszły rok, że my tylko na przyszłe spotkanie mamy trzy osoby do rozmowy motywującej, więc jedno spotkanie, to co przez cały rok. Też nie wiedzieliśmy, czy możemy ludzi zapraszać, bo to pandemia. Jak to tak trochę było właśnie w tym kierunku wstrzymane, ale teraz nadrabiamy wszystkie te braki. Też szkoła nie działała, no, nie kontaktowaliśmy się też jako sąsiedzi. Jest to wszystko tak jak może wpłynęło, że tych osób było mniej. Myśmy się już tu w komisji mówimy o jej, że to idzie w takim kierunku, że to nie będzie osób uzależnionych, ale to niestety tak nie podziałało. Komisja oczywiście wizytowała sklepy, jeździliśmy, sprawdzaliśmy i na zlecenie gminy, tak jak tu Państwu napisałam, w miesiącu październiku zrealizowano taki projekt profilaktyczno-interwencyjny, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i badania dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w punktach sprzedaży. Skontrolowano 18 punktów. proszę Państwa, i tak jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że na 18 skontrolowanych punktów w 9 na 9, że tak powiem, 9 placówek nie zarządzało dowodów osobistych od kupującego, bo na tym to polegało, że osoba pełnoletnia, bo my dzieci nie możemy wykorzystywać do takich, że tak powiem, doświadczeń, ucharakteryzowana na młodą, młoda będąca, tylko jeszcze pomłodzona, że tak powiem, i próbowała zakupić alkohol. I co dobre, to muszę Państwu powiedzieć, bo to zawsze takie pomstowania idą na te małe sklepy, że tam się pije, że to w Rusowie. Zapytano się o dowód. Na ulicy, panie Marku, pana jaka jest ulica? Klonowanie świetlo. O, no nie, chorzy jesteście. Na ulicy Klonowej też właśnie te małe sklepy, a z tych dużych to tylko Dino. Przeprowadziłam rozmowy, uczuliłam, że trzeba i jednak sprawdzać dowody. Kontrola będzie w tym roku ponowiona. Przedsiębiorcy wiedzą o tym, może rozszerzona na więcej punktów, ale one objęły te wszystkie, główne nasze, jakby. Może nie poszły do jakichś tam małych gastronomicznych, ale sklepy niemalże wszystkie objęte, więc w ten sposób. Przy okazji było to szkolenie też, to nie tylko, że sprawdzenie, czy są stosowne wywieszki. Taki ogólny audyt sklepu był to. Na tym, z tym wypadliśmy dobrze, nikt nieletni nie podawał alkoholu, także pozostałe rzeczy były dobre, najgorzej to właśnie z tym sprawdzaniem dowodów. To jest trudne, ja rozumiem, że sprzedawcy w natłoku nie chcą awantur, ale muszą, nie mają wyjścia. Wiadomo, pandemia, nie mogliśmy zrealizować wszystkiego w 100%. Staraliśmy się jak najwięcej tego zrobić przy współpracy innych jednostek. Na tym. Chciałam też Państwu powiedzieć, że z tego, co robimy, ja corocznie, to znaczy Pani Wójt, składa sprawozdanie do PARPy. Bardzo takie ścisłe to jest, co do grosza i każde, tam są pytania na 16 stron, więc on jest dokładny. I to sprawozdanie zostało przyjęte, mam potwierdzone mailowo, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów bez uwag przyjęła te nasze działania. Też może koleżanka moja powie, była kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, która objęła i Świetlice, te nasze działania właśnie psychologiczne, wszystkie. I też pozytywny oddźwięk za to. Chciałam Państwa uspokoić, że mieszkańcy mają zapewnione, jeżeli w tym zakresie chodzi, wszystkie porady, czy terapie, czy porady psychologiczne, czy świetlice. Teraz jeszcze chcemy terapeutę do Rusowa wprowadzić. Także jak ktoś tylko chce, ma możliwość leczenia. Ludzie korzystają na tym. I że to w pełni, w moim odczuciu, w pełni zapewniamy. Jeżeli będzie potrzeba więcej, na pewno będziemy w tym kierunku działać, żeby te potrzeby zaspokoić. Ale jak na razie, w mojej ocenie, one są maksymalnie zabezpieczone. Żeby ludzie tylko chcieli korzystać z tego, to by było dobrze. To wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby dopytać? Proszę o coś, Panią Pełnomocnik. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie sprawozdania działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. Proszę. kierownik.
Dzień dobry Państwu. Ja na wstępie pozwolę sobie dołączyć do życzeń Pani Wójt z okazji Dnia Samorządowca wszystkiego co najlepsze, żeby sprawy naszej małej ojczyzny motywowały nas wszystkich do wspólnych działań, do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań służących całej naszej społeczności. Wszystkiego co najlepsze. Proszę Państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizował wszystkie swoje zadania statutowe. Ponadto walczył również z COVID-em. W okresie od marca do czerwca, nie ukrywam, w tej pierwszej fali pandemii spodziewaliśmy się, że może dużo osób potrzebować naszego wsparcia. Aczkolwiek analizując dane z ubiegłego roku, nie odbiło się to w żaden sposób na działalności ośrodka, czy też zwiększeniu liczby beneficjentów GOPS-u. Mieliśmy naprawdę szereg obaw w związku z utratą pracy. Mieszkańcy sobie poradzili, powiem tak. Nie odnotowaliśmy pojedyncze przypadki, naprawdę, ale naprawdę nie przełożyło się to w żaden sposób na jakieś znaczące cyfry w naszym budżecie. Z ważnych zadań, które wypełnialiśmy jeszcze w okresie covidowym, na fakt zasługuje kwestia pomocy żywnościowej dla naszych mieszkańców w okresie, w miesiącach, czyli w lipcu z ubiegłego roku, pracownicy GOPS-u wydali mieszkańcom bez mała 20 ton żywności. To była ciężka praca kobiet. Bez niczyjego wsparcia. Same temu przedsięwzięciu podobało się. W okresie covidowym również od marca do czerwca każdego dnia prowadzona była sprawozdawczość. W centralnej aplikacji statystycznej przekazywaliśmy dane do ministerstwa dotyczące sytuacji w naszej gminie, ilości osób będących w kwarantannie. Osobiście również każdego dnia w porozumieniu, po otrzymaniu danych z policji obdzwaniałam wszystkie osoby, które przebywały w kwarantannie, informując o możliwościach pomocy z naszej strony i udzielając w miarę możliwości wsparcia tym osobom. Co jeszcze ważnego? Jakby troszkę w cieniu pandemii ominęło nas, że tak powiem, świętowanie z okazji 30-lecia istnienia GOPS-u. Przypomnę tylko, że 27 kwietnia 1990 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej powołano do życia właśnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak jak powiedziałam, również w okresie pandemii namawialiśmy, zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców do pomocy sąsiedzkiej. Mieliśmy zgłoszenia wolontariuszy chętnych do współpracy. I cóż, cały czas jesteśmy w gotowości pomagania wszystkim i pragnę podkreślić, że cenię sobie bardzo współpracę z Państwem i bardzo proszę, jeśli macie Państwo jakąś wiedzę o osobach potrzebujących pomocy czy konieczności interwencji, proszę się dzielić z nami tymi informacjami. Tradycją GOPS-u są również coroczne spotkania wigilijne. W ubiegłym roku to spotkanie nie odbyło się. Myślałam długo, czym zrekompensować mieszkańcom te formy naszych spotkań. Dowieźliśmy dania, był catering i chociaż taka maleńka namiastka tego, że pamiętamy o tych osobach, z którymi co roku się spotykaliśmy. I to tyle. Działamy dalej i mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania mieszkańców w zakresie pomocy społecznej. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Ja nie podawałam żadnych cyfr, ponieważ wpłynęło do Państwa to sprawozdanie. Wiecie, jak wygląda statystyka, jak wygląda realizacja budżetu, więc jeśli mogę odpowiedzieć na jakieś pytania, służę.
Pan Mirosław Dziejotowicz, bardzo proszę. Mam pytanie do Pani Kierownik. Czy w dobie COVID mieliście Państwo pełną wiedzę, jeżeli chodzi o osoby, które przebywały na kwarantannie oraz osoby, które chorowały? Czy to wsparcie było bezpośrednio u tych osób? Czy to był wywiad sąsiedzki, czy po prostu inna forma jakiejś pomocy?
Wszelkie informacje o osobach, które przeżywały na kwarantannie, otrzymywaliśmy bezpośrednio od policji wraz z numerem telefonu i nie było tutaj potrzeby informacji od sąsiadów, tylko bezpośrednia informacja od policji. Nie miałam w okresie covidowym żadnych z kolei informacji od sanepidu bezpośrednich. Tylko ściśle współpracowałam z policją.
Rozumiem moje dalsze pytanie. Czy Państwo również pracowaliście w terenie? Po prostu, czy odwiedzaliście te osoby? Przy zachowaniu oczywiście wymogów sanitarnych.
Ustawa covidowa pozwalała na przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w formie telefonicznej, więc pracownicy socjalni korzystali z tej formy. Mogą korzystać z niej do dzisiaj, aczkolwiek bez mała wszyscy pracownicy GOPS-u, będąc w grupie zero, skorzystali ze szczepień już w miesiącu styczniu tego roku i w zasadzie po drugiej dawce szczepionki od lutego staramy się jednak korzystać z bezpośredniej formy kontaktu w środowiskach. Proszę, jeszcze było jakieś pytanie. Aha, tylko o...
Ja ze swojej strony bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych zabrania głosu. Dziękuję bardzo za sprawozdanie.
Dziękuję bardzo.
Proszę teraz o przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
Dzień dobry Państwu. Przedstawię krótko i streszczę to, co było opisane w raporcie, w sprawozdaniu, które Państwo otrzymaliście. I tak, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3, ustępie 3 tej ustawy. Organ stanowiący zobligowany jest zapisami do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi właśnie w tym artykule, ustępie 3. Program współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 roku został uchwalony uchwałą 182/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie właśnie uchwalenia tego programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku. Cele priorytetowe, obszary i formy współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami określił wyżej wymieniony program dotyczący właśnie tej współpracy. Projekt dotyczący tego programu został również poddany pod konsultacje społeczne zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2010 roku. Oczywiście organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany właśnie przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji tego programu. Oczywiście również informuję, że wyżej wymienione kwestie były umieszczane na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Na podstawie wyżej wymienionego programu zlecono zadania w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zlecane na podstawie artykułu 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, to znaczy zastosowano typ uproszczony, tak zwany typ małych zleceń. Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2020 roku na podstawie podpisanych umów w ramach konkursów oraz pominięciem otwartego konkursu ofert wynosiła 197 tysięcy. Z tego 195 tysięcy w trybie otwartych konkursów i 2 tysiące w trybie bezkonkursowym, czyli w tak zwanych małych zleceniach. W trybie konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 4 oferty. Z tego 3 zostały dopuszczone do przyznania dotacji. W tym na ochronę zdrowia i pomocy społecznej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy Koszalin 85 tysięcy, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Uczniowski Klub Sportowy Sokół 100 tysięcy i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Fundacja Pywamy Ratujemy 10 tysięcy. W trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, to znaczy małych grantów, przyznano dotacje Stowarzyszeniu Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu na wsparcie działań osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa niepełnosprawnych skierowanego do mieszkańców gminy Ustronie Morskie poprzez dofinansowanie do urządzeń, które poprawiają ich sytuację dnia codziennego. Były to aparaty do pomiaru ciśnień, mówiące termometry, czytaki i tym podobne. To była kwota 2000 zł. Jeżeli chodzi o oparcie o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ogłoszono jeden konkurs i na to zadanie publiczne, na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu, wpłynęła tylko jedna oferta i była to oferta Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra w Ustroniu Morskim, i której przyznano dotację celową w wysokości 150 tysięcy zł. Oczywiście informacje dotyczące dotacji, ogłoszeń, konkursów i tym podobnych były w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń, a także w innym serwisie internetowym. Podsumowując, organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność pomagała lokalny samorząd w wykonaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Wspierane przez urząd inicjowały oraz realizowały przedsięwzięcia, głównie z zakresu sportu i kultury fizycznej. Działając dla dobra mieszkańców gminy Ustronie Morskie wpływały na integrację środowiska oraz podwyższanie poziomu jakości ich życia. Należy także podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządu. Tak jak Państwu napisałam tu również informacji w sprawozdaniu, pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku oraz związanymi obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wyżej wymienionej sytuacji, to jest wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących względnie zaleceń właściwych organów, na przykład Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz skutek regulacji wprowadzonych przez właścicieli lub zarządcę obiektów, w tym ciągłe ich zmiany w danym roku, spowodowały, że organizacje pozarządowe, zostały zmuszone do zmian w zakresie swoich planów dotyczących działalności w roku 2020. Nie ulega jednak wątpliwości, że organizacje pozarządowe realizowały swoje zadania pomimo wyżej wymienionych problemów i w okresach, gdy pozwalały na to przepisy prawne czy też wytyczne, organizacje pozarządowe realizowały cele, które wytyczyły sobie na rok 2020. Na przykład organizacje zajmujące się sportem realizowały dla swoich członków treningi czy też cykle treningowe, korzystali z obiektów sportowych, na przykład z basenów, jak również brały udział w zawodach sportowych, gdzie ich członkowie mogli zwiększać swoje umiejętności sportowe. Organizacje wsparte z budżetu gminy Ustronie Morskie złożyły sprawozdania z realizacji zadań w terminie. Po analizie w ogóle 2020 roku dotyczącej wyżej wymienionych spraw, gmina, chcąc rozwiązywać problemy, na przykład aby uniknąć nieścisłości na wydatkowanie środków publicznych, wprowadza etapowo zasady uszczelniania systemu finansowego, między innymi w tym roku poprzez jednolitą regulację dla organizacji pozarządowych dotyczących składania częściowych sprawozdań z wykorzystywania poszczególnych transz otrzymanych dotacji. To znaczy określiła konkretne daty składania sprawozdań dotyczące wykorzystania poszczególnych transz dotacji oraz kwestie ich zaakceptowania. Brak złożenia wyżej wymienionych sprawozdań lub ich niezaakceptowanie może być podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy. Gmina również zwraca uwagę w sprawie promocji gminy przez organizacje pozarządowe, które otrzymują dotacje celowe. Na przykład w kwestii umieszczania logo, czy też herbu gminy, czy też informacji, że dane zadanie publiczne jest finansowane, czy też współfinansowane przez gminę, na materiałach, informacjach, czy też zakupionych rzeczach przez organizację w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Oczywiście większość organizacji wyżej wymienioną kwestię realizuje. Pozostałe organizacje, jeżeli tego nie dopełniają, są informowane na bieżąco. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby pytać? Proszę pan Marek Pociacho.
Proszę panią, chodzi mi o ostatnie zagadnienie, które pani poruszyła o logo. Czy faktycznie państwo kontrolowaliście, bo wziąłem pierwszą lepszą umowę podmiotu, którego my jak gdyby jesteśmy instytucją utrzymującą. I tam jest jednoznacznie zapis mówiący o tym, że zleceniobiorca obowiązany jest do umieszczenia logo zleceniodawcy, informując i informacją, że zadanie jest współfinansowane z środków otrzymywanych od zleceniodawcy. Na wszystkich materiałach, w szczególności, no i etc. Dokładnie jak pani mówi. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w życiu? Dla przykładu materiały promocyjne stowarzyszeń, które utrzymujemy, mają te logo. Czy dla przykładu stroje sportowe, które są zakupywane ze środków podchodzących z gminy, mają logo? Czy to nie jest tak, że tylko mówimy, a w gruncie rzeczy tego loga faktycznie nie ma? Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą informację. My to na bieżąco teraz to weryfikujemy. Powiem tak. Trudno mi powiedzieć, jak było w zeszłym roku do konkretnego miesiąca. Jak otrzymałam to zadanie realizacji, które dostałam od pani wójt, próbujemy to właśnie wprowadzać na bieżąco, żeby to właśnie pilnować. I na przykład jeden klub, nie chciałabym mówić nazwy, chyba że z nazwy mogę mówić. Na przykład fundacja, tak, ratujemy, wpływami ratujemy. Jeżeli realizują jakiś program, czy też zawody, wysyłają bezpośrednio do mnie albo do mojego współpracownika, czy pana Roberta Ligieckiego, informacje i zdjęcia. I z tych zdjęć na przykład widzimy, gdzie są logo, gdzie nie ma logo i na przykład pewne kwestie sprawdzamy i coś nam nie pasuje, przepraszam za takie słowo, wtedy dzwonimy i mówimy, prosimy o to, o to, o to, tak? I często dlatego widzimy na przykład na niektórych koszulkach, bo na dresach na przykład nie mają, ale na koszulkach mają na przykład nasze logo. W niektórych przypadkach wiemy, że są problemy, dlatego interweniujemy, ale telefonicznie, nie pisemnie mówimy, że prosimy o umieszczenie, jeżeli nie macie możliwości umieszczenia tego loga, czy też herbu na koszulkach, czy na strojach, to żeby taka informacja była przynajmniej na waszych stronach internetowych, czy też na fejsie. I większość to się stosuje. Wiemy, że z jednym klub prosimy teraz, żeby cały czas to realizował.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, czy trafia się w tej chwili sytuacja, że na przykład zakupywane jest paliwo dla, no jak mały, brzydko mówiąc, mała stacja paliw, tak? Czy...
Powiem pan tak, na razie jeden na przykład klub ma złożyć mi sprawozdanie do 15 lipca, bo tak ma określone w piśmie, tak? I wtedy weryfikujemy, na co oni mają, jakie cele mieli, na co dostali pieniążki w procentach i na co to realizują, tak?
I rozumiem, że taką pierwszą informację za ten rok będziemy mieli,
to
dokładnie, ale rozumiem, że po sezonie letnim już pierwsze informacje będziemy otrzymywać, jakie środki są zagospodarowane.
Tak, to zależy od klubu, bo mówię, pan, na przykład Astra ma do 15 lipca, pozostałe mają we wrześniu złożyć sprawozdania. Bo mówię, umowy były podpisane w marcu, w związku z tym dlatego daliśmy taki termin, żeby mogli się wywiązywać z umów zawartych. Na razie nie mamy żadnych takich informacji, żeby jakieś były problemy w kwestii wydatkowania pierwszych tranż.
Proszę, pan radny Tomasz Romaszewski.
A czy gmina w jakiś sposób te wszystkie kluby wspiera materiały promocyjne, jeśli chodzi na przykład o jakieś flagi, windery albo jakieś banery, które mogliby zawiesić tam gdzieś na trybunach podczas wyjazdów?
Póki co nie dostaliśmy żadnej takiej informacji, żeby kluby w tej kwestii miały problemy i w ramach swojej działalności to sami realizują.
Ja tam oglądałem zdjęcia kilku, no, tych dwóch klubów i w zasadzie żadnej takiej flagi z logo gminy czy banera takiego większego na żadnym chyba zdjęciu nie ma. Nie? Także oni sami mogą, może jeszcze na to nie wpadli, a gmina jeżeli wymaga, to mogłaby im to dostarczyć.
To znaczy gmina nie wymaga, żeby były to banery, tylko żeby były na przykład na koszulkach czy też innych materiałach promocyjnych. I na przykład no jeden klub na przykład na swoich koszulkach ma logo. Typowe. Inni na przykład na fejsie, jeżeli nie mają możliwości, też doklejają, że na przykład to było współfinansowane z gminy. Tak? Więc nie ma wytycznych, że to ma być akurat wielki banner. Tylko, że mają reklamować to na obszarze po prostu Polski czy też innych krajów, jeżeli uda im się wyjechać.
Proszę, pan radny Andrzej Staszak.
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, czy fundacje, kluby, stowarzyszenia mają obowiązek jakby w swoim sprawozdaniu nam przedstawiać informacje, z jakich środków pozyskują, z innych środków, znaczy z innych źródeł środki finansowe, na przykład jakieś mikrodotacje, czy jakieś samorządów, czy państwowych.
Nie, nie ma takiego obowiązku, ale część klubów informuje mnie, że akurat dostali ze społecznika, czy też z innych możliwych źródeł finansowania. Tak? Więc my cały czas współpracujemy i się dowiadujemy, bo oni poprzez swoją też promocję chwalą się tym, że oprócz naszych pieniążków otrzymują z innych źródeł też dotacje, czy też od sponsorów i tym podobnych.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Panie Wójt, punkt 10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Wójta. 30 kwietnia podpisanie umowy na przebudowę dojścia do morza, zejście numer 17. 6 maja udział w zebraniu wiejskim sołectwa Rusowo Sianorzędy. 10 maja spotkanie z przedstawicielem firmy Energa Oświetlenie. 14 maja podpisanie umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 19 maja spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Darłowo. 20 maja spotkanie z przedstawicielem Fundacji Leonarda Czarneckiego. Również 20 maja narada robocza z kierownikami, również z pracownikami w sprawie koncepcji budowy przedszkola i żłobka, placu zabaw przy amfiteatrze i w Wieniatowie, budowa promenady. 24 maja spotkanie z sekretarzem stanu i głównym konserwatorem przyrody w Ministerstwie Środowiska i Klimatu panią Małgorzatą Golińską. Również 24 maja udział w zebraniu wiejskim sołectwa Ustronie Morskie. 25 maja spotkanie z prezesem miejskich wodociągów i kanalizacji. 26 maja spotkanie ze starostą kołobrzewskim. Również 26 maja podpisanie umowy na dzierżawę amfiteatru. Ponadto w okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w systematycznych naradach z kierownikami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, które dotyczyły m.in. pracy oraz zadań poszczególnych referatów, organizacji pracy w urzędzie, funkcjonowania urzędu podczas epidemii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, pani radna Hanna-Cawan.
Pani Wójt, 14 maja nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę powiedzieć, z kim ta umowa została podpisana i jaki jest jej ostateczny termin realizacji?
Podpisaliśmy z dwoma firmami, które złożyły oferty. Kiedy jest końcowa, to tego nie wiem.
20.
Ale czy tu nie? Do sierpnia 2022 roku.
A mam takie pytanie jeszcze dotyczące tego tematu. Jakie tego samego tematu. Tak. Jakie główne punkty, cele mają być zawarte w tym planie? Bo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustroja morskiego, no, czy będzie on działać na rzecz naszej miejscowości, czy rozwoju dalszych deweloperów?
Pani radna, to głównie chodzi o miejscowość Rusowo i miejscowość Kukinia. To, co było wcześniej omawiane, to, co było już na tych. Więc myślę, że jak szerzej pani potrzebuje dokładnie punkty, to proszę do referatu.
Nie byłam pewna, czy właśnie to chodzi o ustalenie. Dziękuję.
Proszę, pan radny Mirosław Zielotowicz. Pani wójt, zainteresował mnie punkt dotyczące spotkania z przedstawicielami miasta Darłowo. Czy mieliście może państwo informacje, czy może włodarze miasta Darłowo podzielili się informacją dotyczącą refulacji sztucznych raf, bo wiem, że w tamtym rejonie tego rodzaju przedsięwzięcia były prowadzone. Czy może była tego rodzaju forma wymiany doświadczenia?
Było to takie spotkanie, no nazwijmy może robocze spotkanie. Głównie chodziło też o płatne parkowanie, o organizację ruchu, gdzie zrobić jednokierunkowe, gdzie mogą być dwukierunkowe. Doczytali tam, czy ktoś był u nas i wiedzieli, że my mamy no takie akurat rozwiązanie, że są ulice jednokierunkowe, próbują oni u siebie wprowadzić taką organizację ruchu. No i odwiedzili nas, spotkaliśmy się tutaj. Owszem, rozmawialiśmy na różne tematy, między innymi i plaż. No, nie chwalili się akurat rafami. No, ale to tak trudno podsumować, czego było więcej.
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że bardziej skupiliście się państwo na infrastrukturze drogowej i to była wymiana doświadczeń, tak, w tej materii?
No dokładnie, nie tylko. I na budownictwie, i na czymkolwiek.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Staszek.
A mnie zainteresowało spotkanie pani wójt z fundacją imienia Czarneckiego. Kim ta fundacja się zajmuje, czego to spotkanie dotyczyło? A druga sprawa to spotkanie ze starostą. Czy jakieś istotne sprawy były omawiane tu dla ustronia? Dziękuję.
Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Leonarda Czarneckiego to, jak wiemy, chyba że wszyscy nie wiedzą, Czarnecki był naszym mieszkańcem, który przekazał swoją posesję na rzecz fundacji, która została utworzona jako Leonarda Czarneckiego, gdzie tam mieli być umieszczeni dzieci z domów dziecka, którzy już tam się mają usamodzielnić, 18-latkowie, i tak to miało wyglądać. No, zainteresowaliśmy się tylko dlatego i wezwaliśmy, ponieważ stworzył się tam bałagan. I ze względów na to, że zostało jakieś składane złomowisko, po prostu zawezwaliśmy tutaj przedstawiciela i no powstało uzgodnienia, że zostanie uprzątnięte i już widzimy, że są poprawy. Nie wiem, co jeszcze pan by chciał wiedzieć na temat tego Czarneckiego.
No wystarczy. I druga pytanie.
Jeżeli chodzi o pana starostę, potrzebowaliśmy na piśmie porozumienie dotyczące ścieżki rowerowej, którą będziemy budować przy drodze powiatowej w stronę Kukini od Kukinki. I dlatego żeśmy się spotkali i no i to główna była.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Ja dopytam pani wójt. Dwie kwestie mnie interesują. To widziałem, że państwo spotkaliście się roboczo i taki jest podpunkt promenada. Chciałbym, żeby tutaj pani wójt rozwinęła to. I drugie, w jakim celu wybraliście się państwo na spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Klimatu?
Narada robocza
to jeżeli chodzi o promenadę, nie jest to od dzisiaj wertowane i próbowane w jakiś sposób rozwiązać, żeby spróbować chociaż w tej kadencji, żeby były projekty, żeby były plany, żebyśmy mogli dostać dofinansowanie na budowę tej promenady. I jest on cały czas powtarzany i maglowany, co by można było zrobić. Mamy nawet taką, no może to mini koncepcję na tą promenadę, no ale niestety musimy dalej przy niej pracować i z władzami rozmawiać, czy dostaniemy na takie na to pozwolenie na taką budowę, czy może to ma wyglądać inaczej, czy nam to zaakceptują, bo jak do tej pory cały czas jest to nam pod górkę, nie możemy jakoś tak, żeby uzyskać jakiegoś pozwolenia z Urzędu Morskiego. Trwają rozmowy, rozmawialiśmy i z dyrektorem, ale jak to zaakceptuje, no tego nie wiemy. A pracownicy, z pracownikami musimy rozmawiać, z kierownikami, żeby gdzieś jakieś może wiedzę jakąś o jakichś do tych finansowaniach, gdzie no można gdzieś się udać i szukać. Czy wystarczy? I co jeszcze miał być? Sekretarz stanu. No głównie udaliśmy się rozmawiać o sprawach melioracji. Wiecie, że mamy problem tutaj z naszymi terenami. Wczoraj czy przedwczoraj ciężarówka się przewróciła w Bagiczu, gdzie jest droga podmywana, nie jesteśmy w stanie ani ją poprawić, bo stoi zalana wodą. Również o czym jeszcze?
Głównie rozmawiałyśmy o nowej perspektywie finansowej, o możliwości taką modernizacji
pozyskania tak
obiektów naszych gminnych, bo to jest nasze kluczowe i wiemy, ile pieniędzy płacimy na ogrzewanie tych obiektów. Szukałyśmy rozwiązań i czy już w ministerstwie, bo wiemy, że plany zapewne są co do naborów przyszłych, no pod jakim kątem się przygotowywać, z jaką dokumentacją?
Jak również o uchwale śmieciowej, ustawie śmieciowej. Żebyśmy my naszą uchwałę mogli jakoś dopracować, może troszkę z wyprzedzeniem, jeżeli będziemy wiedzieli, a wiemy, że ma być zmieniane i też na ten temat rozmawialiśmy. Myślę, że to...
Proszę, pan radny Marek Leciecho.
Pani wójt, spotkała się pani z przedstawicielem firmy Energia Oświetlenie. Jak wiemy, Energia Oświetlenie ma 2/3 opraw świetnych na terenie naszej gminy. Proszę mi powiedzieć, czy poruszali się państwo temat zmiany tych opraw, ewentualnie jakie widzą rozwiązania, jeżeli chodzi o energooszczędne oprawy na naszym terenie. W ogóle jakie rozwiązania widzą w tej kwestii? Dziękuję.
Akurat tutaj to spotkanie dotyczyło ulicy Ku Słońcu na budowę oświetlenia. Chodziło o finansowanie i głównie o ten teren tutaj chodziło przed budową, przed zakończeniem projektu na ulicę Ku Słońcu.
A dopytam w takim układzie. Chcecie państwo, żeby Energia Oświetlenie budowała na tej ulicy Ku Słońcu oprawy świetne i całą infrastrukturę oświetleniową? Czy nie lepiej by było iść jak gdyby własnymi siłami i takie oprawy budować i w końcu mieć swoje, a nie wiecznie sponsorować inne firmy?
Akurat ta firma tam już ma to oświetlenie. Dlatego trwały rozmowy, bo jest tam tak zwana kolizja, gdzie trzeba przekładać te kable. I tutaj jest największy problem w tym punkcie.
No tak, panie wójt, ja trochę pociągnę te pytanie, bo mnie interesuje z innego punktu, bo Energia Oświetlenie jest jedną z satelit dużej grupy Energia. Jeżeli oni nie będą nam wprowadzać jakichś oszczędnościowych opraw, to nigdy nie będą zainteresowani w ogóle wymianą, bo dla nich tylko się liczy punkt, za który płacimy takie czy większe czy mniejsze pieniążki, a energia jak będzie pobierana, to inna satelita energii będzie pobierała za to środki. Także dla nas chyba najlepszym rozwiązaniem by było iść w końcu powiedzieć tym firmom: nie, dziękujemy, zainwestować raz w jedną infrastrukturę oświetleniową, kolejną i zmusić te firmy do niestety do działania, bo jak już ja tu jestem drugą kadencję, to nie przypominam sobie, żeby oni jakiekolwiek inwestycje czynili. A jak się popatrzy, ile lamp sodowych jest i innych, które są energopożerające wręcz, no to nigdy nie wyjdziemy z tego kryzysu po prostu. Dziękuję.
Dziękuję, nie widzę więcej głosów. Znaczy zamykam, punkt 10. Interpelacje, zapytania rady. Bardzo proszę państwa, kolegów, koleżanki. Zadawanie pytań. Bardzo proszę, pani Barbara Płomińska.
Tak, ja chciałabym się zapytać pani wójt o park w Rusowie. W zeszłym roku na zebraniu sołeckim poruszaliśmy temat uporządkowania tego parku, z którego korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści. I chciałabym zapytać, czy to zadanie zostanie zrealizowane. Jeżeli tak, to kiedy moglibyśmy się spodziewać jakichś prac w tym celu? Dziękuję.
Tak, oczywiście przymierzamy się do realizacji tego zadania. Złożyliśmy wniosek do grantów sołeckich. Czekamy na rozpatrzenie tych projektów. One mają być prawdopodobnie jeszcze w czerwcu, w pierwszej połowie czerwca. To więc jak tylko otrzymamy informację o ustaniu dofinansowania, przystąpimy tutaj do działania. Oczywiście jak tylko też GOSiR będzie miał możliwości, siły i środki, żeby nas wspomóc w oczyszczaniu tego parku.
Dziękuję. Proszę pani radna Hanna Cewa.
Ja z taką prośbą, ponieważ zgłaszały matki, które z dziećmi są na placu zabaw przy ulicy Wiejskiej Bocznej, aby może pracownicy GOSiR-u ocenili stan tego placu zabaw. Czy on wymaga jakiegoś może remontu, bo od momentu, kiedy został postawiony, nigdy nic prawdopodobnie tam się nie działo. Myślę, że po prostu ocenić stan tego placu, czy nie zagraża dzieci życia i tak dalej. Bardzo proszę. Właśnie nie wiem, czy to do pana dyrektora, do GOSiR-u powinnam się zwrócić.
Dyrektor zanotował, na pewno sprawdzi i da odpowiedź.
Dziękuję.
Ja myślę, że dyrektor już tu słyszy, sprawdzi, a widziałam, tam było wykaszane, więc myślę, że to już sprawdzili, bo gdyby cokolwiek było, na pewno by monitorowali, więc nie wiem skąd akurat takie wiadomości, że tam coś jest nie tak. Ale na pewno pan dyrektor podobnie pojedzie i sprawdzi.
Proszę pan radny Andrzej Staszak.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam kilka pytań, niektóre już były zadawane. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stan ich realizacji oraz waszej decyzyjności. Chodzi mi o strefę płatnego parkowania na ulicy Frobrego, o pomalowanie tej strefy. Czy to już jest zakończone jakby zadanie, czy jeszcze będziecie coś w tym kierunku robili? I przy okazji chciałbym się dowiedzieć, czy nie dałoby rady pomalować pasów tutaj na odcinku między jednym rondem a drugim, Marysin i koło kościoła. Ponieważ połowa tych pasów jest już niewidoczna, wytarta i to tak troszkę powiem słabo wygląda, że część pomalowana jest część niepomalowana. Myślałem, że to zrobimy kompleksowo po prostu i Staszak jeszcze nie będzie czepiał w przyszłym roku.
Z tego co wiem, panie Andrzeju, to firma jeszcze będzie tutaj na naszym terenie w przyszłym tygodniu, ale tak dokładnie nie wnikałam, w którym dokładnie miejscu będą malować, ale to na pewno ustalę się, postaram, żeby te pasy, o których rozmawialiśmy, były pomalowane. Jakbym mogła wrócić jeszcze do tematu poprzedniego, w którym pan Marek zabrał głos, spotkanie z energią. tutaj oświetlenie. Rzeczywiście, tak jak pani wójt tutaj powiedziała, rozmawialiśmy o wymianie lamp oświetleniowych, o wspólnej inwestycji tutaj gminy i operatora. Dostaliśmy od nich pewną propozycję współfinansowania. No jednak tutaj wszystkie nasze analizy wskazują na to, że rzeczywiście będzie to trzeba zrobić siłami własnymi, bowiem wtedy będziemy mogli to we wniosku o dofinansowanie ująć. I tak myślę, że będzie najkorzystniejsze to rozwiązanie. Co prawda wniosek jeszcze nie jest poskładany, także nie chciałabym tego przedstawiać jako pewnik póki co, ale wszystko wskazuje na to, że takie wyjście będzie najkorzystniejsze tutaj dla gminy.
Dziękuję bardzo. Pani Żywiej, tak, to wszystkie pytania, czy jeszcze?
Nie, jeszcze dalej. Mam kilka tak pytań. Chodzi o strefę płatnego parkowania pod basenem. Miesiąc temu na sesji was prosiłem, wnioskowałem, żebyście się przyjrzeli temu, czy nie opłacałoby się po prostu tej strefy otworzyć, tym bardziej, że pod kościołem stały dwa parkometry, za które i tak płaciliśmy. Panowie kontrolujący i tak jeździli, sprawdzali to, a przez ten miesiąc się naprawdę przewinęło tam kilkaset samochodów. I nie zgodzę się z takim stwierdzeniem do końca, że wszyscy by uciekli nam na ulicę Okrzei.
Dyrektor?
Dzień dobry. Szanowni Państwo, to może na dwie części tą odpowiedź tutaj podzielę. Z jednej strony jest kwestia dwóch parkomatów pod kościołem, a z drugiej strony kwestia, że tak powiem, funkcjonowania parkingu płatnego od 15 czerwca. Sytuacja wygląda tak, że prace nad kształtem i terminem obowiązywania strefy rozpoczęliśmy wyjątkowo wcześnie, bo w październiku tamtego roku, w szczególności właśnie w trakcie dyskusji na komisji komunalnej i jakby w wyniku tych dyskusji wypracowany został kształt strefy, jak i termin jej obowiązywania. Ustaliliście Państwo w styczniu jako radni w drodze uchwały, że od 1 maja do 30 września strefa będzie zlokalizowana na ulicy Kościuszki, na ulicy Chrobrego i na ulicy Osiedlowej, tak jakby zamykając tutaj tą część od morza najbardziej uczęszczaną oraz ulicę Osiedlową oraz że od 15 czerwca strefa będzie zlokalizowana na tych pozostałych obszarach. W związku z powyższym logicznie wydawało się analogiczne podejście, jeżeli chodzi o te parkingi zlokalizowane poza pasem drogi publicznej i tak pani wójt właśnie tutaj w toku wspólnych rozmów podjęła zarządzenie o tym, że w związku z tym, że parkingi zlokalizowane są na ulicy Osiedlowej i pod kościołem, w związku z objęciem strefą płatnego parkowania od 1 maja ulicy Osiedlowej, te parkingi zlokalizowane wokół ulicy Osiedlowej zostaną włączone do strefy od 1 maja, natomiast podobnie jak w uchwale pozostałe obszary objęte będą parkowaniem płatnym od 15 czerwca. Panie Andrzeju, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia paroletniego ze strefy, że faktycznie jest tak, że zdecydowana większość kierowców szuka miejsca płatnego i zdecydowana większość tych pojazdów, która stoi pod basenem, przeniosłaby się na ulicę Okrzei. Były lata, ulica Okrzei została włączona do strefy w roku 2019. Przed tym rokiem faktycznie było tak, że ulica Okrzei była całkowicie zapełniona, nie było tam możliwości wcisnąć palca, natomiast pod basenem ta częstotliwość parkowania była dużo, dużo mniejsza. Dokładnie ten sam przypadek przerabialiśmy w tamtym roku, kiedy parking pod Heliosem wystartował od 24 czerwca, natomiast ulica Okrzei stała się strefą płatną od 1 lipca. Dokładnie ten sam schemat postępowania był kierowców. Ulica Okrzei była pełna, natomiast parking pod Heliosem no, w jakimś tam zakresie był tylko zapełniony. Chciałbym podkreślić, że na ulicy Okrzei jest 35 miejsc parkingowych. W związku z powyższym my oczywiście widzimy, co się dzieje na parkingu, tak? Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że 35 z tych samochodów najprawdopodobniej zniknęłoby z tego parkingu i stałoby po prostu na ulicy Okrzei, tak? Z drugiej strony oczywiście też chciałbym powiedzieć, że to widzimy dzisiaj, tak? Szanowni Państwo, uchwałę podejmowaliście Państwo w styczniu, drugą w marcu odnośnie strefy pani wójt podejmowała zarządzenie w kwietniu. No wtedy nie mieliśmy tej wiedzy, jak będzie wyglądał sezon, jak będzie wyglądała ilość ludzi, ilość turystów, tak? W związku z tym, tak jak powiedziałem, Logiczne wydawało się podejście w zarządzeniu analogiczne do uchwały, tak? Czyli generalnie podzielić od 1 maja i od 15 czerwca te obszary, żeby po prostu pozamykać zgodnie z podjętą przez Państwa uchwałą. Natomiast jeżeli chodzi o dwa parkomaty pod kościołem, Panie Andrzeju, nie przestawiliśmy tych parkomatów z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, z powodu takiego, że w naszej ocenie dwa parkomaty pod kościołem są niezbędne i konieczne. Jest to o tyle specyficzne miejsce, że tam to natężenie ruchu odbywa się głównie przed mszą. Tak, to jest generalnie krótki moment, w którym zjawia się dużo pojazdów i chcieliśmy po prostu umożliwić kierowcom jak najszybsze możliwość, jak najszybszego wykupienia biletów, nie stania w kolejce do jednego parkomatu. W związku z tym to jest pierwszy powód, dla którego nie przenieśliśmy tego parkomatu. Drugi powód jest taki, że ta częstotliwość wykupowania tych biletów pod kościołem jest bardzo, bardzo duża. Chciałbym zauważyć, że w 2020 roku utarg z tego parkingu wyniósł 73 tysiące zł. I to był jeden parkomat, tak? Przy czym cała ulica Bolesława Chrobrego, gdzie było 8 parkomatów, dała nam 55 tysięcy, więc częstotliwość pracy, a tym samym awaryjność jednego parkomatu jest po prostu duża, tak? W związku z tym zawsze chcemy dać kierowcom alternatywę i jakby nawet jeżeli jeden parkomat się zepsuje, żeby stał drugi sprawny. To jest jakby ten pierwszy powód. Drugi powód, panie Andrzeju, był taki, że 22 kwietnia i 30 kwietnia poszły do mieszkańców dwie informacje na stronach gminy i na stronach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o obszarach strefy i terminach jej obowiązywania. W związku z powyższym wyszliśmy z założenia, że dokonywanie zmian, najpierw informujemy 22 kwietnia i 30 kwietnia, że parking pod Heliosem jest od 15 czerwca, natomiast na przykład 10 maja przenosimy tam parkomat i zmieniamy wszystko, no uznaliśmy, że nie powinniśmy takich rzeczy robić. Tak, powinniśmy się już konsekwentnie trzymać tego, co zostało postanowione, ewentualnie z możliwością, jeżeli pani wójt podejmie taką decyzję w przyszłym roku, z możliwością wprowadzenia zmiany i objęciem parkingu pod Foliosem płatnym parkowaniem wcześniej, na przykład od maja, od przyszłego roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Po części się z panem nie zgodzę, jak pan pozwoli, ponieważ na ten duży parking pod kościołem to generalnie przyjeżdża 99,9% ludzi z zewnątrz, nie nasi mieszkańcy. A tak naprawdę nie ma teraz takiego ruchu też i ledwo co jeden parkometr ma co robić pod kościołem i myślałem, że po prostu można byłoby spróbować się przestawić parkometr właśnie pod Gosir, widząc po tym, co się tam dzieje, ile tam samochodów się przewija i stoi. No ale dobrze, takie wasze stanowisko było, to już nie będę z tym więcej dyskutował, polemizował. Następne pytanie mam, które już wcześniej zadawałem. Stajlor, chodnik. Mieliście państwo krzyżyć temu. I jakie wasze stanowisko w tej sprawie jest, ponieważ w dalszym ciągu dostaję zdjęcia, dostaję informacje w tej sprawie.
Chciałam powiedzieć, że są zamówione słupki, które czekamy na aż one przyjdą, żeby je zamontować i Gosir je zamontuje. U nas w referatu inwestycji poszło zamówienie, tylko nie wiem, nie ma już pani Ani. Jaki termin tam jest oczekiwania i na pewno zostaną zamontowane na dniach, jak tylko przyjdzie dostawa.
Bardzo dobra wiadomość, bardzo mnie to cieszy, że państwo tak działacie sprawnie, prężnie. Tylko jedno pytanie, czy te słupki będą takie tradycyjne, biało-czerwone, czy coś bardziej takiego z charakterem, coś fajniejszego?
Jak przyjdą, zamontujemy.
Niespodzianka, tak?
Więcej niespodzianka.
Będą platynowe. Dzięki. Mam następne pytanie, mogę pan przewodniczący?
Proszę kontynuować.
Dziękuję. Chciałbym złożyć też tutaj podziękowania dla pracowników Gosiru, którzy włożyli część ścieżki na promenadzie, gdyż o wiele lepiej to wygląda wizualnie i przyjemnie się po tym chodzi. Wiem, że teraz są przerzuceni na całkiem inny front związany właśnie z sezonem, ale mam nadzieję, że jak będą wolne moce przerobowe, to gdzieś tam po sezonie będą kontynuowali swoją pracę. Bardzo fajnie to wygląda estetycznie i naprawdę się przyjemnie tam spaceruje, chociaż po tym kawałku. Pytanie. wóz OSP Kukinia. Czy już po tym miesiącu wiemy coś na ten temat? Jakieś przetargi są ogłoszone na ten wóz? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma przetargu, dopiero jeszcze przygotowują się do następnego dofinansowania i będą wtedy ogłaszać przetarg. Z pomocą oczywiście PSP.
Panie Grzegorzu, wszystkie pytania? Mam kolejkę.
Dobra, to ustąpię.
Bardzo proszę, pani Barbara Pawlowska.
Ja chciałabym zadać pytanie w imieniu młodzieży z Ustronia Morskiego. Czy byłaby możliwość na terenie Ustronia, naszej gminy, utworzenia skateparku? Tutaj tworzymy placę zabaw i uważam, że taki temat, zadanie można by było gdzieś wpisać w nasze prace. Młodzież miałaby gdzie jeździć na rolkach, na deskorolkach, na rowerach wyczynowych i przede wszystkim dbalibyśmy o bezpieczeństwo młodzieży. To jest pytanie od młodzieży z Ustronia Morskiego. Dziękuję.
Był już wniosek od młodzieży z Ustronia Morskiego. Rada nad tym debatowała i oczywiście to odrzuciła.
Przepraszam, nie wiedziałam, więc pytanie dostałam tydzień temu.
To było w zeszłym roku. Analizowaliśmy, nie mógł się budżet domknąć, że sprawdzaliśmy, ile kosztuje taki skypark, więc nie mniej jak 250-300 tysięcy. Jeżeli ma być taki już, żeby i troszkę więksi chłopcy jeździli, czy dziewczyny, więc to będzie dużo więcej. I dlatego trzeba znaleźć tak odpowiednie miejsce i odpowiednią gotówkę. Jeżeli Rada tylko przeznaczy na to pieniądze, ja nie widzę problemu.
Bardzo. Co prawda, panie wójt, ja powiem szczerze, nie pamiętam takiego wniosku, żebyśmy rozpatrywali, ale już jestem starszy, może pewne rzeczy zapominam. Nieistotne, w każdym razie jest to temat, który powraca i wydaje się, że przy kolejnej konstrukcji budżetu powinniśmy jednak pomyśleć. Teraz sobie też zapiszę, żebym nie zapomniał. Bardzo proszę, pan radny Marek Pociecho.
Pani wójt, ja nie oczekuję, żeby pani mi dzisiaj odpowiedziała, ale chciałbym zasygnalizować pani problem. Jestem akurat na stronie internetowej Ogrody przy Morze i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czytając tutaj dane z tych ogrodów przy Morze, stwierdzam, że tam jest około 100 działek, z tego co wypisali państwo, którzy zarządzają, jest to powierzchnia 42 676 metrów kwadratowych. To jest 4 hektary, 260 metrów bodajże, tak? I teraz moje pytanie. Zastanawia mnie jedno, czy te ogródki spełniają wymogi ogródków, skoro na tej samej stronie jest zapis mówiący o tym, że na każdym z tych działek może parkować jeden lub dwa samochody. To jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz. W jaki sposób te gmina przekazała te ogródki, ten areał dla ogródków działkowych? Na jaki okres, jeżeli pani mogłaby ustalić? Jakie były w ogóle priorytety związane z tym? Ja tak się zastanawiam, bo jeżeli to jest około 100 działek, a w tej chwili mniemam, że to jest tylko 30% właścicieli tych działek, to są mieszkańcy gminy. Reszta to jest ludzie spoza naszego terenu. Proszę mi powiedzieć, jakie środki wpływają z tego tytułu do budżetu gminy?
Obiecuję, że odpowiem to na piśmie. Dlatego też, że działki powstały dawno, dawno temu i na dzień dzisiejszy musielibyśmy sprawdzić to w archiwum, jak to było przekazywane, jak to jest. Ale sprawdzimy i na pewno odpowiemy.
Ale przy okazji, czy widzicie państwo jakieś rozwiązania odnośnie tych działek? Czy będziemy dalej przymykać oczy i uważać, że to są działki ogrodowe? Czy macie jakieś plany w ogóle w tym zakresie?
Pisemne.
Proszę, pan Andrzej Staszak.
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tej drogi naszej w Bagiczu. Ostatnio miało tam jakieś tam zdarzenie drogowe, samochód padorowy, ciężarowy. Czy po tym ostatnim spotkaniu dwa miesiące temu tam z panią wiceprezydentem spraw gospodarczych państwo coś rozmawialiście na temat przebudowy tej drogi wspólnie, czy nie? I chciałbym się dowiedzieć, bo też była mowa o zmianie organizacji ruchu tam, postawieniu znaku zakazu wjazdu samochodom powyżej 5 ton. Czy co w tej sprawie słychać?
Sprawa organizacji ruchu nie powiodła nam się, bo my chcieliśmy w ogóle zamknąć to na czas naprawy. Przede wszystkim byliśmy w Wodach Polskich, prosząc już o to, żeby jakoś wspomogli nas i odwodnili te tereny, bo niestety, jeżeli woda przepływa przez Wiednię, to tam nie wiadomo, co trzeba robić, chyba most budować i wtedy byłoby możliwe pobudowanie dalszej drogi. Droga do naszych terenów zabudowanych jest, okej, ludzie dojeżdżają, natomiast to jest odcinek drogi, gdzie jadą w stronę lotniska i przyjeżdżają do Podczela. Jeżdżą tam naprawdę ciężkie samochody, ponieważ przez ulicę w Podczelu jest ograniczenie tonażu i tam ciężarówka żadna nie wjedzie. A przejeżdżałam tam i widziałam, ile leży tam na terenach w pobliżu Podczela, ile ton ziemi i tam nawożą i rozgarniają tą ziemię. To są tereny już koło brzegu, nie nasze, ale jeżdżą naszą tą drogą. Byliśmy tam, tak jak mówię, obiecali nam pomoc, że w tych rowach, gdzie to są tereny prywatne, my nie możemy wejść, my nie możemy zrobić, ani nikt inny, tylko właściciel. A część jest terenu, gdzie ma Baltic Center. Nie wiem, jakiś tam kawałek został oczyszczony, pani Aniu.
Tak, przez Baltic kawałek po jednej stronie został oczyszczony rok, ale tak jak widzimy po fotografiach, chociażby z dnia wczorajszego, to wymagana jest większa interwencja niestety.
Ale druga strona jest nieodwodniona. I teraz nie wiem, czy Rada by przydzieliła takie środki, żebyśmy my mogli remontować tą drogę i odwadniać, gdzie to nie jest nasze zadanie.
Nie? Która nie prowadzi też do naszych mieszkańców.
To o tym już mówiłam. Tak.
No tak, ale w naszej części jeżdżą samochody ciężarowe i to nie małe i niszczą nam tą drogę, tak?
Oczywiście, że niszczą. Z chwilą, kiedy dojdziemy do jakiegoś konsensusu z tą, niemiecką, bo to tak można nazwać, bo tak się to tam utworzyło, gdzie ten ciężarowy samochód się przewrócił, to wtedy będziemy dalej rozmawiać, co dalej, bo na dzień dzisiejszy to praktycznie nie ma takich rozmów.
Dziękuję. Proszę pan Mirosław Dziwadowicz. Rozumiem, pani wójt, że prowadziła pani teraz rozmowy z Wodami Polskimi. Natomiast interesuje mnie, czy w sprawie tej drogi dojazdowej, jak pani zauważyła, która głównie prowadzi do osiedla Podczele, które jest dzielnicą Kołobrzegu, czy miasto Kołobrzeg jest zainteresowane partycypowaniem w kosztach, a wręcz wzięcia obciążenia na siebie, bo doskonale wiemy, że 90, może nawet 9% to są samochody, ciężki sprzęt, który jednak jedzie w kierunku gminy Kołobrzeg, w kierunku osiedla Podczele. Nie jadą w kierunku naszej gminy, tylko ewidentnie jest to transport kołobrzeski sterowany do Kołobrzegu, a poza tym bodajże w lipcu rusza festiwal Sunrise, tak? Został reaktywowany, chyba będzie w tym roku również, mimo jeszcze niezakończonej pandemii. I z tego, co wiem, miasto Kołobrzeg jest bardzo zainteresowane tą drogą dojazdową. Czy w związku z tym jakieś rozmowy państwo podejmujecie, czy miasto Kołobrzeg inicjuje tego rodzaju rozmowy, żeby partycypować w sposób poważny w kosztach?
Na pewno tak będzie, ale na dzień dzisiejszy jest największy problem, że nie można jej przebudować, przynajmniej tego odcinka, który jest. Byłam w Wodach Polskich, byłam z zastępcą pani prezydent, z panią Ewą Pełechatą. Była ze mną pani Magda, nasza Karwas, i był jeszcze z Kołbrzegu pan, który zajmuje się. Więc na razie jesteśmy na tym etapie. Myślę, że jeżeli poprzednim razem Kołobrzeg w jakiś sposób dokładał się do przebudowy tej drogi, myślę, że teraz też.
Rozumiem, ale wyczuwalna jest presja, jeżeli chodzi o osiedle Podczele, ponieważ sprzęt, transport samochodowy powyżej 3,5 ton praktycznie będzie odcięty od możliwości dojazdu do tego osiedla. Czyli no faktycznie ruch należy do Kołobrzegu, tak się wydaje. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, pan Roman Marciniak.
Od dwóch dni zauważyłem, że drgnęły prace przy ulicy Rolnej. Czy jest to coś konkretnego, czy tylko jakieś prace doraźne przez rejon dróg?
Na dzień dzisiejszy to są prace przygotowawcze do sezonu letniego. Oczyszczają drogi do Sianorząd i tutaj na naszą stronę. Ta ulica akurat Rolna była najbardziej zajeżdżona, bo wiemy, że tam były dwie inwestycje, a nawet trzy, bo tutaj jeszcze i w Burko, więc oni cały czas to pilotują i sprawdzają. No i to oczyszczają.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Pozwolę ja sobie dopytać się, panie wójt, do mojego ostatniego głosu, znaczy głosu z poprzedniej sesji. Chodzi o promenadę, o ten odcinek między Sedorem a Lambertem. Czy państwo znacie koszty, jak to wygląda, jakie są możliwości zrealizowania tego odcinka?
Powiem tak, znamy koszty takie, ale nie wiem, czy my, jeżeli byśmy musieli robić przetarg, czy my możemy o tym mówić teraz jasno, o kosztach. Możemy?
Tak, możemy powiedzieć, bo to póki co było tylko wstępne rozeznanie kosztów. Trzy firmy jakby poprosiliśmy o udział w takim spacerze po tym terenie. Zmierzyliśmy długości, omówiliśmy zakres robót, jakie chcielibyśmy tam wykonać. Dwie z tych firm złożyły takie wstępne oferty. Bo rzeczywiście kwota wychodzi dosyć duża, ale też zakres jest spory. Wychodzi tam 900 metrów kwadratowych. To już nie są małe roboty. Tutaj na pewno nie na moce przerobowe naszego GOSIR-u. No i tańsza z tych złożonych propozycji cenowych jakby opiewała na kwotę 106 tysięcy netto. Także tutaj z panią wójt też rozmawiałyśmy. Być może można by było przez 2 lata takie zamierzenie sfinansować. W połowie trasy jest jedno zejść na plażę, więc wytycza jakby w naturalny sposób 2 etapy robót. No oczywiście po dyskusji tutaj z państwem na temat tego, skąd mogłyby się znaleźć środki oczywiście na sfinansowanie tych zadań. Ta z tańszych ofert wydaje się zawierać korzystne stawki, ale oczywiście w związku z tym, że wstępnego rozeznania wyszły takie kwoty, to obowiązuje nas procedura co najmniej zapytania ofertowego z ogłoszeniem, znaczy akurat tak konkretnie procedura, także na naszej stronie na BIP-ie by się pojawiło zapytanie, jeżeli byłaby wola z państwa strony, żeby to dalej procedować.
Dziękuję bardzo za informację. Nie widzę więcej głosów w tym punkcie. Wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z państwa chciałby tutaj radnych zabrać głos? Nie widzę głosów. Dziękuję wszystkim państwu za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 36. sesję Rady Gminy Ustrojemorskiej.